Rozdział 7. Było to już w drugiej połowie marca. Trawy puściły się bujno, perekoty pola zakwitły, step zawrzał życiem. Rankiem namiestnik, jadąc na czele swych ludzi, jechał jakby morzem, którego falą ruchliwą była kołysana wiatrem trawa. A wszędy pełno wesołości i głosów wiosennych, krzyków, świergotu, pogwizdywań, kląskań, trzepotania skrzydeł, radosnego brzęczenia owadów, step brzmiący jak lira, na której gra ręka Boża. Nad głowami jeźdźców jastrzębie tkwiące nieruchomie w błękicie na kształt pozawieszanych krzyżyków, trójkąty dzikich gęsi, sznury żurawiane, na ziemi gony zdziczałych tabunów, ot leci stado koni stepowych, widać je jak porą trawy piersią, idą jak burza i stają jak wryte, otaczając jeźdźców półkolem. Grzywy ich rozwiane, chrapy rozdęte, oczy zdziwione, rzekłbyś, chcą roztratować nieproszonych gości. Ale chwila jeszcze i pierzchają nagle i nikną równie szybko jak przybiegły. Jeno trawy szumią, jeno kwiaty migocą. Tentent ucichł, znowu słychać tylko granie ptactwa. Niby wesoło, a jakiś smutek wśród tej radości. Niby gwarno, a pusto. O, a szeroko, a przestronno. Koniem nie zgonić, myślą nie zgonić. Chyba te smutki, tę pustosz, te stepy pokochać i tęskną duszą krążyć nad nimi, na ich mogiłach spoczywać, głosu ich słuchać i odpowiadać. Ranek był. Wielkie krople błyszczały na bylicach i burzanach, rzeźwe powiewy wiatru suszyły ziemię, na której po deszczach stały szerokie kałuże, jakoby jeziorka rozlane, w słońcu świecące. Poczet namiestnikowy posuwał się zwolna, bo trudno było pośpieszyć, gdy konie zapadały czasem po kolana w miękkiej ziemi. Ale namiestnik mało im dawał wytchnienia po wzgórkach mogilnych, bo śpieszył zarazem witać i żegnać. Jakoż drugiego dnia o południu, przejechawszy szmat lasu, dojrzał już wiatraki w rozłogach rozrzucone po wzgórzach i po bliskich mogiłach. Serce mu biło jak młotem, nikt go się tam nie spodziewa, nikt nie wie, że przyjedzie. Co też ona powie, gdy go ujrzy? O, oto już i chaty pitsusitków poukrywane w młodych sadach wiśniowych. Dalej wieś rozrzucona dworzyszczowych, a jeszcze dalej widnieje i żuraw studzienny na dworskim majdanie. Namiestnik wspiął konia i kopnął się cwałem, a za nim pocztowi lecieli tak przez wieś z brzękiem i gwarem. Tu i owdzie chłop wypadł z chaty, popatrzył, przeżegnał się, czorty, nie czorty, tatary, nie tatary. Błoto tak pryska spod kopyt, że i nie poznasz, kto leci. A oni tymczasem dolecieli do majdanu i stanęli przed bramą zawartą. Hej tam! Kto żyw, otwieraj! Gwar, stukanie i ujadania psów wywołały ludzi ze dworu. Przypadli tedy do bramy wystraszeni, myśląc, że chyba najazd. Kto jedzie? Otwieraj! Kniaziów nie ma w domu! Otwieraj, że pogański synu, my od księcia z Łubniów! Czelać poznała wreszcie Skrzetuskiego. A, to wasza miłość! Zaraz, zaraz! Otworzono bramę, a wtem i sama kniachini wyszła przed sień i przykrywszy oczy ręką patrzyła na przybyłych. Skrzetuski zeskoczył z konia i zbliżywszy się do niej rzekł: Jej mość, nie poznajesz mnie? Ach, to wasz mość, panie namiestniku. Rozumiałam, że napad tatarski. Kłaniam i proszę do komnat. Dziwisz się, zapewne wać pani, rzekł Skrzetuski, gdy weszli już do środka, widząc mnie w rozłogach. A przeciem słowa nie złamał, gdyż to sam książę do Czechryna i dalej mnie posyła. Kazał mi przy tym w rozłogach się zatrzymać i o wasze zdrowie zapytać. Wdzięcznam jego książęcej mości jako łaskawemu panu i dobrodziejowi. Prędkoż nas myśli z rozłogów rugować? Nie myśli on o tym wcale, gdyż nie wie, że trzeba was rugować, a ja, com powiedział, to będzie. Zostaniecie w rozłogach, mam ja swego chleba dosyć. Usłyszawszy to, kniachini zaraz rozpogodziła się i rzekła: Siadajże, wasz mości, bądź sobie rad, jako ja ci rada. A kniaziówna zdrowa? Gdzie jest? Wiem ci ja, żeś nie do mnie przyjechał, mój kawalerze. Zdrowa ona, zdrowa. Jeszcze dziewka od tych amorów potłuściała. Ale wraz ci jej zawołam, a i sama się trochę ogarnę, bo mi wstyd tak gości przyjmować. Jakoż kniachini miała na sobie suknię ze spłowiałego cycu, kożuch na wierzchu i jałowicze buty na nogach. W tej chwili jednak Helena, choć i niewołana, wbiegła do komnaty, bo się od tatara Czechły dowiedziała, kto przyjechał. Wbiegłszy zdyszana i kraśna jak wiśnia, tchu prawie złapać nie mogła i tylko oczy śmiały się jej szczęściem i weselem. Skrzetuski skoczył jej ręce całować, a gdy kniachini dyskretnie wyszła, całował i usta, bo był człowiek porywczy. Ona też nie broniła się bardzo, czując, że niemoc opanowywa ją ze zbytku szczęścia i radości. — A ja się wać pana nie spodziewałam — szeptała, mrużąc swe śliczne oczy. — Ale już tak nie całuj, bo nie przystoi. — Jak nie mam całować — odpowiedział rycerz — gdy mi miód nie tak słodki jako usta twoje. Myślałem też, że już mi uschnąć przyjdzie bez ciebie, aż mnie sam książę tu wyprawił. — To książę wie? — powiedziałem mu wszystko. A on jeszcze rad był na kniazia Wasyla wspomniawszy. — Ej, chybaś ty mi co zadała, dziewczyno, że już i świata za tobą nie widzę. Łaska to Boża, takie zaślepienie twoje. A pamiętasz jeno ten omen, który Raruk uczynił, gdy nam ręce ku sobie ciągnął? Znać było już przeznaczenie. Pamiętam. Jakem też od tęskności chodził w łubniach na Sołonicę, tom cię tak prawie jako żywą widywał. A com wyciągnął ręce, to śnikła. Ale mi więcej nie umkniesz, gdyż tak myślę, że nic nam już nie stanie na wstręcie. Jeśli co stanie, to nie wola moja. Powiedzże mi jeszcze raz, że mnie miłujesz. Helena spuściła oczy, ale odrzekła z powagą i wyraźnie. Jako nikogo w świecie. Żeby mnie kto złotem i dostojeństwy obsypał, wolałbym takie słowa twoje, bo czuję, że prawdę mówisz, choć sam nie wiem, czym na takowe dobrodziejstwa od ciebie zarobić mogłem. Boś miał litość dla mnie, boś mnie przygarnął i ujmował się za mną i takimi słowy do mnie mówił, jakich wprzódy nigdy nie słyszałam. Helena zamilkła ze wzruszenia, a porucznik począł na nowo całować jej ręce. — Panią mi będziesz, nie żoną — rzekł. I przez chwilę milczeli. Tylko on wzroku z niej nie spuszczał, chcąc sobie długie niewidzenie nagrodzić. Wydała mu się jeszcze piękniejszą niż dawniej. Jakoż w tej ciemnawej świetlicy, w grze promieni słonecznych, rozłamujących się w tęcze na szklanych gomułkach okien, wyglądała jak owe obrazy świętych dziewic w mrocznych kościelnych kaplicach. A jednocześnie biło od niej takie ciepło i życie, tyle rozkosznych niewieścich ponęt i uroków malowało się w twarzy i całej postaci, że można było głowę stracić, rozkochać się na śmierć, a kochać na wieczność. — Od twojej gładkości chyba mi oślepnąć przyjdzie — rzekł namiestnik. Białe ząbki kniaziówny wesoło błysnęły w uśmiechu. — Pewnie panna Anna Bożobochata ode mnie stokroć gładsza. — Tak jej do ciebie jako właśnie cynowej misie do miesiąca. — A mnie imć rzędzian co innego powiadał? — Imć rzędzian wart w gębę. — Co mnie tam po onej pannie? Niech inne pszczoły z tego kwiatu miód biorą, a jest ich tam niemało. Dalszą rozmowę przerwało wejście starego Czechły, któren przyszedł witać namiestnika. Uważał go on już za swego przyszłego pana, więc kłaniał mu się od proga, oddając mu wschodnim obyczajem salamy. — No, stary Czechły, wezmę i ciebie z panienką, już też jej służ do śmierci. Niedługo jej czekać, wasza miłość, ale póki życia póty służby, Bóg jeden. — Za jaki miesiąc, gdy z siczy wrócę, ruszymy do Łubniów, rzekł namiestnik, zwracając się do Heleny. A tam ksiądz Muchowiecki ze stułą czeka. Helena przestraszyła się. To ty na sicz jedziesz? Książę posyła z listami. Ale ci się nie bój, osoba posła i upogan święta. Ciebie zaś z kniachinią wyprawiłbym choć zaraz do Łubniów. Jeno drogi straszne, sam widziałem i konie mnie bardzo przejedzie. A długo w rozłogach zostaniesz? Dziś jeszcze na wieczór do Czechryna ruszam. Prędzej pożegnam, prędzej powitam. Zresztą służba książęca, nie mój czas, nie moja wola. Proszę na posiłek, jeśli amorów i gruchania dosyć, rzekła wchodząc kniachini. Ho, ho, policzki ma dziewczyna czerwone. Snać nie próżnowałeś, panie kawalerze. No ale się wam nie dziwię. To rzekłszy poklepała łaskawie Helenę po ramieniu i poszli na obiad. Kniachini była w doskonałym humorze. Bochuna odżałowała już dawno, a teraz wszystko składało się tak dzięki hojności namiestnika, że rozłogi cum boris, lasis, granicjebus et coloniis mogła już uważać za swoje i swoich synów. A były to przecie dobra niemałe. Namiestnik wypytywał o kniaziów, czy prędko wrócą. Lada dzień się już ich spodziewam. Gniewno im było z początku na waćpana, ale potem, Zważywszy twoje postępki, bardzo cię jako przyszłego krewniaka polubili, bo prawią, że takiej fantazji kawalera trudno już w dzisiejszych miękkich czasach znaleźć. Po skończonym obiedzie namiestnik z Heleną wyszli do sadu wiśniowego, który tuż do fosy za majdanem przytykał. Sad był jako śniegiem wczesnym kwieciem obsypany, za sadem czerniała dąbrowa, w której kukała kukułka. Na szczęśliwą to nam wróżbę, rzekł pan Skrzetuski, ale trzeba się popytać. I zwróciwszy się ku dąbrowie pytał, za Zulu nieboże, a ile lat będziemy żyć w stadle z tą oto panną? Kukułka poczęła kukać i kukać, naliczyli 50 i więcej. Dajże tak, Boże! Zazule zawsze prawdę mówią, zauważyła Helena. A kiedy tak, to jeszcze będę pytał, rzekł rozochocony namiestnik. I pytał. Zazulu nieboże, a siła mieć będziem chłopczysków? Kukułka, jakby zamówiona, zaraz poczęła odpowiadać i wykukała ni mniej, ni więcej jak 12. Pan Skrzetuski nie posiadał się z radości. Ot, starostą zostanę, jak mnie Bóg miły. Słyszałaś, wać panna, he? Zgoła nie słyszałam, odpowiedziała czerwona jak wiśnia Helena. Nawet nie wiem, o coś pytał. To może powtórzyć i tego nie trzeba. Na takich rozmowach i zabawach zeszedł im dzień jak sen. Wieczorem nadeszła chwila czułego, długiego pożegnania i namiestnik ruszył ku Czechrynowi.